Środowy program Ludzie i Pieniądze w studio Radia Gdańska. Adam Żołnowski, DCT, Piotr Frankowski, Namiary na Morze i Handel i Maciej Krzesiński, Centrum Technologii Morskich. Dzień dobry panom.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Przed chwilą słyszeliśmy w wiadomościach bardzo ciekawą informację na temat projektu składanego katamaranu. Duża jednostka przewożąca nawet 300 osób, przeznaczona dla Szwajcarii, ma pływać po tamtejszych jeziorach, ma być zaprojektowana w Pruszczu, czyli pomorski element, i ma być zbudowana także na Pomorzu. Czy to oznacza, że jesteśmy tak naprawdę tak dobrzy w nowoczesnych i takich spektakularnych technologiach morskich?
To chyba taka ciekawostka.
Maciej Krzesiński z Centrum Technologii Morskich.
Więc... Która podkreśla, że tak naprawdę no, można powiedzieć, że stajemy się takimi liderami w Europie, jeżeli chodzi o projektowanie nowoczesnych jednostek i jednostek takich nietypowych, gdzie rzeczywiście robimy coś specjalnego, coś, czego jeszcze nigdy na świecie nie było. Warto też podkreślić, to samo biuro zaprojektowało pierwszą na świecie jednostkę całkowicie napędzaną silnikami elektrycznymi, także... Rzeczywiście można powiedzieć, że to taka nasza specjalizacja, szczególnie w pomorskim.
No to prawda, biorąc pod uwagę też osiągnięcia już nie tyle też samych biur projektowych, ile stoczni, gdzie przecież z Gdyni wyszła jednostka budująca drogi na wyspie Reunion. Teraz projektowana i budowana jednostka, która będzie służyła do budowy osiedla w Monako, więc faktycznie Polska, czy też polskie stocznie, biura projektowe stają się takimi liderami w tworzeniu nowoczesnych jednostek, nietypowych przy okazji.
A czy to jest taka nisza na rynku, z której będzie można dobrze żyć? No bo zauważmy, tutaj mówiliśmy o tych powstających w stoczni Krist, trudno nazwać statkami, czyli tych jednostkach do budowania drogi, do rozbudowy Księstwa Monako. Tutaj mówimy o nowoczesnym katamaranie, natomiast tutaj nie będzie seryjnej produkcji tego typu rzeczy. Czy to oznacza, że tak naprawdę możemy już zapomnieć o tym, jak kiedyś, nie wiem, budowano 8 samochodowców pod rząd, czy 12 kontenerowców i to był powód do dumy stoczni. Teraz będą takie unikatowe złote strzały, przepraszam za określenie.
No tak przynajmniej wynika z tego, co się dzieje na rynku stoczniowym, przynajmniej w Polsce. Jeżeli popatrzymy na to, jaki jest portfel zamówień w poszczególnych stoczniach, to rzeczywiście widać, że budowane są jednostki stricte specjalistyczne. Wydaje mi się, że jednostka specjalistyczna wymaga być może większych nakładów, ale też i marżowość na takie jednostce jest większa. Stąd być może ta specjalizacja naszych stoczni w tym kierunku. Te jednostki nie muszą być może duże, ale są wyposażone w unikatowe często rozwiązania. No stąd po prostu można na nich lepiej zarabiać i dobrze, bo stocznie się będą w ten sposób rozwijać.
No i one są wielokrotnie droższe niż takie seryjne jednostki, prawda?
No przynajmniej nie tańsze.
A jeżeli mówimy o nowych technologiach, w DCT zmieni się system awizowania samochodów. Może to nie jest aż tak ogromne przedsięwzięcie technologiczne, jak budowa nowoczesnych statków. Natomiast czy będzie rozwiązany problem korków, tych wręcz niepokojów wśród firm transportowych? No bo byliśmy świadkami różnych sytuacji w ostatnich tygodniach, panie prezesie. Adam Żołnowski.
To prawda, panie redaktorze. Były sytuacje, szczególnie pod koniec ubiegłego roku, gdy korki do DCT sięgały 2-3 kilometrów.
Miara sukcesu terminalu też w pewnym sensie.
Nie wiem, czy miara sukcesu. Na pewno wyzwanie jest, z którym musimy sobie poradzić, bo praca kierowcy jest bardzo ciężką pracą, bardzo wymagającą i na pewno nie jest celem terminala, żeby utrudniać i tak ten wymagający zawód. Więc myśmy podjęli szereg kroków, między innymi podwoiliśmy właściwie ilość sprzętu, którym obsługujemy na terminalu kontenery, a żeby wykluczyć w przyszłości takie sytuacje, jakie miały pod koniec ubiegłego roku miejsce, wprowadzamy system e-brama. On będzie polegał na tym, że kierowca będzie się logował do systemu i będzie wskazywał, kiedy chce przyjechać i oddać kontener na terminalu, bądź kiedy chce zabrać z terminala kontener, co pozwoli nam zdecydowanie usprawnić proces odbioru, a także lepiej planować naszą pracę. Będziemy w stanie dostarczyć tyle takie zapotrzebowanie, czyli tylu pracowników, tyle sprzętu, ile będzie my mogli po to, żeby efektywnie obsługiwać kierowców.
Czy to oznacza, że tych korków już nie będzie? Czy w tym momencie, bo dyskutowaliśmy bardzo długo o systemie parkingów wokół DCT, czy to oznacza, że ten system elektroniczny na tyle usprawni pracę, że tych parkingów już nie będzie potrzeba tylu, ile zakładaliśmy? Czy to są jakby zupełnie niezależne działania?
Ja może powiem, na czym ten system będzie polegał. Dzisiaj jest tak, że DCT informuje użytkowników czy odbiorców kontenerów: słuchajcie, możecie podjechać, otwieramy bramy, możecie pobierać kontenery. I bywa tak, że kierowcy ustawiają się już przed terminalem na kilka godzin, przed otwarciem bram. Czekają tam i wtedy właśnie tworzy się korek. W momencie, gdy my będziemy mieli system, kierowca wraz z firmą spedycyjną będzie w stanie wyznaczyć z góry okienko, w którym będzie miał się pojawić na terminalu. Czyli przykładowo w poniedziałek między godziną 17 a 18 my będziemy gotowi na wydanie tego kontenera, a kierowca będzie miał się pojawić przed bramą terminala i my mu zapewnimy obsługę w ciągu, powiedzmy, 25-30 minut na samym terminalu. To będzie oznaczało, że korków nie powinno być, bo kierowcy będą mogli zaplanować swój dzień zdecydowanie lepiej niż dzisiaj. Czyli nie będzie tego oczekiwania na otwarcie bramy, będzie po prostu przyjazd na określoną godzinę, a ci, którzy przyjadą w określonym przez nas i umówionym wspólnie czasie, będą na pewno obsłużeni.
No to widać, że nowoczesne technologie i pozwalają także lepiej zaplanować pracę w porcie i mamy nadzieję, że to rzeczywiście się sprawdzi, bo te korki były uciążliwe dla kierowców, ale w ogóle dla użytkowników dróg w Trójmieście, więc będziemy się temu przyglądać. A proszę jeszcze powiedzieć, kiedy system będzie działać tak, nie w formie testowej, tylko tak będzie wdrożony ostatecznie, że tak powiem.
Zachęcam wszystkich, tutaj skorzystam z możliwości, wszystkie firmy, które korzystają z usług DCT, do zarejestrowania się w systemie, ponieważ do końca pierwszego kwartału system zostanie uruchomiony i ci, którzy nie będą zarejestrowani, będą mogli pobrać, ani oddać kontenera. Także ten termin celowo, że tak powiem, wskazuje jednej daty, jednego terminu, dlatego żeby firmy mogły się zarejestrować i zachęcamy, żeby to zrobić bardzo szybko, bo samo uruchomienie systemu myślę, że może nastąpić nawet w tym miesiącu.
To będziemy przyglądali się, jak będzie to funkcjonować na gdańskich i pomorskich drogach. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Maciej Krzesiński, Fundacja Centrum Technologii Morskich, Adam Żołnowski, DCT i Piotr Frankowski na Miary na Morze i Handel. A my do dyskusji o gospodarce morskiej wrócimy za kilka minut. Wracamy do dyskusji na tematy morskie. W naszym studio Adam Żołnowski, Maciej Krzesiński i Piotr Frankowski. Bardzo ciekawa informacja, którą podała Polska Agencja Prasowa kilka dni temu. Stocznia remontowa z Gdańska zbuduje prom dla polskiej żeglugi bałtyckiej. Zbuduje go w Szczecinie, ale odpowiadać będzie za proces tworzenia promu właśnie Gdańska Stocznia. I nowy prom ma zastąpić wysłużone jednostki polskiej żeglugi bałtyckiej, które obecnie pływają na linii Świnoujście-Istat. Ma dojść do podpisania umowy w marcu tego roku. I teraz pytanie, czy polskie stocznie, czy polskie firmy żeglugowe mają taki potencjał, żeby rzeczywiście na tym rynku promowym mocniej zaistnieć? Czy sądzicie panowie, że to jest pierwsza z takich umów, czy za nimi będą szły następne? Bo te statki niestety polskiej żeglugi bałtyckiej, ich stan wiekowy jest taki, nazwijmy to, dość zaawansowany.
Jeżeli chodzi o budowę promów, to rzeczywiście ta flota wymaga wymiany bezwzględnie i takie ruchy i takie informacje już były wcześniej podawane. Cieszy to, że w końcu, miejmy nadzieję, zostanie ta umowa podpisana i ta budowa rzeczywiście ruszy. Jeżeli chodzi o potencjał, to wydaje się, że ten potencjał jest. Ja jedyne tak naprawdę, o co bym się bardziej martwił, poza potencjałem czysto technologicznym, jest to, czy to po prostu w Szczecinie znajdziemy odpowiednią ilość pracowników, którzy po prostu na tych stoczniach będą mogli pracować, bo nie jest to tajemnicą, że tak naprawdę rynek stoczniowy w Szczecinie w ostatnich latach słabo funkcjonuje, czy powiedzmy, że słabiej niż wiele lat temu, a część pracowników, która poprzednio słynęła z tego też Stocznia Szczecińska, że było wielu fachowców, po prostu pracują dzisiaj za granicą i trudno też oczekiwać, żeby z dnia na dzień wrócili. Także ja najbardziej bym się chyba martwił o tą kadrę, czy tam będzie miał kto budować, a nie czy będzie gdzie budować, bo gdzie mamy, tylko pytanie kim. Mhm.
Znaczy, to przypomnijmy też, że jest to efekt listu intencyjnego podpisanego w czerwcu ubiegłego roku w trakcie Kongresu Morskiego w Szczecinie. I jakby wcześniej też w dyskusjach, które się w branży pojawiały, była mowa, że kadłub może zostać zbudowany w Szczecinie, bo takie możliwości są. Natomiast wyposażenie powinno być jakby już kończone, czy ten statek powinien być wyposażany w Gdańsku właśnie przez stocznię remontową, która jest sygnatariuszem tego porozumienia. Ale weźmy pod uwagę, że w tym porozumieniu jest jeszcze jedna stocznia, stocznia Nauta. I jest pytanie, gdzie ta stocznia się umiejscowi w tej całej inwestycji, bo mamy kadłub w Szczecinie, czyli jakby to jest stocznia szczecińska teraz zakupiona przez Mars Plus, Szczeciński Park Technologiczny, mamy stocznię remontową Gdańsk i teraz jest Nauta. Jaki odcinek tej inwestycji trafi do Gdyni?
A ja w pewien prowokacyjny sposób zapytam o tą inwestycję, czy tak naprawdę ma sens budować kadłub w Szczecinie, przeciągać go do Trójmiasta, czy jak mówimy tutaj o możliwych kłopotach z pracownikami, czy to nie jest takie trochę oddawanie pewnych prac do Szczecina po to, żeby tam coś się wydarzyło? Czy może jestem przeczulony pod tym względem?
Znaczy, rozmawiamy z punktu widzenia trochę mikro,
tak.
A warto spojrzeć na to, co dzieje się w skali całej gospodarki, bo rząd mocno wchodzi poprzez fundusz Mars do gospodarki morskiej, do stoczni. A na świecie no nie jest zbyt dobrze, jeśli chodzi o tą gałąź. Przyjrzyjmy się chociażby temu, co dzieje się w Korei. Stocznia DU, czy Samsunga mają potężne kłopoty. W tym roku prawie 2 miliardy dolarów obligacji, wymagalność obligacji od tych stoczni. Czyli 2 miliardy dolarów te stocznie będą musiały w jakiś sposób oddać. Nie bardzo mają z czego, bo okazuje się, że pomimo tego, że Koreańczycy posiadali bardzo duże udziały w rynku, to nie byli w stanie na tym wygenerować chyba jakichś dużych zysków. I już patrzy się na sektor publiczny, żeby dofinansował stocznię DU.
No tam były wręcz spekulacje, że cała branża morska, stoczniowa w Korei mogłaby dostać nawet około 9 miliardów złotych różnych form pomocy publicznej od tamtejszego rządu.
No tak, tylko pamiętajmy, że co to znaczy od rządu, to znaczy od podatników, to znaczy od nas, tak, w jakimś sensie od obywateli. Ja nie mówię tutaj, że jestem obywatelem Korei akurat, ale gdybyś miał to dojść, gdyby tak. Podobny mechanizm miał być w Polsce, to by tak to działało. A Koreańczycy realizowali naprawdę fantastyczne projekty. Oni robili cuda. Chociażby budowa tych największych statków, które przychodzą do DCT Gdańsk, kontenerowców Maersk, odbywała się w zawrotnym tempie. Oni budowali trzy takie jednostki w ciągu roku. Naraz. Cena takiego statku wahała się na poziomie 150-160 milionów dolarów, czyli byli bardzo efektywni. Wygrywali w konkursach z Chinami i z innymi stoczniami światowymi, a pomimo tego nie udało im się wyprowadzić tych stoczni na zyskowność. Ja bym się na pewno zastanowił, czy ten model koreański nie jest, jest modelem, z którego można wyciągnąć dobre i złe wnioski dla naszej gospodarki. Zresztą mówi się o tym, że ta branża stoczniowa, być może poza tymi specjalnymi projektami, nie będzie generowała jakiegoś olbrzymiego przychodu dla stoczni w ciągu najbliższych kilku lat, bo jest nadpodaż statków, a jeśli chodzi o z kolei o alternatywę dla tej branży, czyli powiedzmy platformy, to dopiero gdy cena paliwa osiągnie 70-80 dolarów za baryłkę, to będzie znowu opłacalna inwestycja w platformy, czyli no ja myślę, że rząd ma analityków najwyższej jakości i o tym wie, ale być może słuchacze nie mają takiej świadomości, że tak te mechanizmy rynkowe na tym działają w tym obszarze.
Bo tutaj jest takie pytanie tak naprawdę, czy te stocznie w Trójmieście versus stocznie w Szczecinie powinny jednak być w daleko zaawansowanej kooperacji, czy jednak powinny stanowić jakąś rynkową konkurencję? Sądząc po aktywności tego Funduszu Mars, o którym wspominaliśmy przed chwilą, tutaj tak naprawdę powstaje taka duża grupa przemysłowa, bo powiedzmy, jeszcze pojawiły się spekulacje, że w ramach tej grupy mogłyby zostać odkupione udziały w Stoczni Gdańsk, tak? Przypomnijmy, ona należy w tej chwili do ukraińskiej grupy przemysłowej. W Gdańsku no przede wszystkim skupiono się na produkcji do ferm wiatrowych, natomiast no, potencjał stoczniowy dalej tam jest. I czy rzeczywiście w ten sposób, łącząc te potencjały Szczecina i Trójmiasta, budujemy molocha trochę niewydolnego, czy to będzie sprawna grupa przemysłowa, która rzeczywiście na tym rynku będzie mogła efektownie działać? Jak państwo, panowie, uważacie?
Znaczy, dużo zależy od tego tak naprawdę, jaką rolę będą miały poszczególne jakby elementy całej układanki i tego holdingu, tak to nazwijmy. Z uwagi na to, że dzisiaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o rynek na przykład farm wiatrowych, to mamy no, nie tylko nasze tutaj GSG Towers, ale mamy również produkcję elementów wież wiatrowych w Szczecinie, więc jeżeli te potencjały rzeczywiście się połączy, ale z drugiej strony rozdzieli się wyraźnie kompetencje, no to wydaje się, że to ma szansę jakby zaistnieć na rynku i być efektywnym, tak? Jeżeli ta specjalizacja będzie następowała. Też trzeba popatrzeć na to, tu się zupełnie w zupełności zgadzam, że jeżeli chodzi o produkcję statków, to raczej dzisiaj co jest rentowne, bo na to trzeba popatrzeć. No rzeczywiście te jednostki specjalistyczne wydają się być tym rentownym biznesem
okrętowym. A okręty wojenne?
Tu chyba się rentowności nie mierzy.
Tu chyba jest to nieco trudniejszy temat, dlatego że to należy zapytać, jak to jest odbiorcą, czy polska marynarka wojenna, czy chcemy te okręty eksportować. No, pewnego rodzaju sukces, jaki chyba może, bo chyba tak możemy to nazwać, stoczni grupy remontowa, która wybudowała ostatnio Kormorana, tak, który jeszcze chyba w tej chwili jest testowany, o ile pamiętam, jeszcze nie został oddany do służby. No to jest przykład okrętu, który być może być jakimś takim naszym hitem eksportowym, jeżeli rzeczywiście się sprawdzi i przejdzie wszystkie testy. Bo rzeczywiście wypadałoby, żebyśmy się wyspecjalizowali również, być może w niedużych, ale w małych okrętach wojennych, które nie tylko będziemy oferowali naszej marynarce wojennej, ale sprzedawali je również
na rynku.
Ale w okręty podwodne wolałbym, żebyśmy nie brnęli, ponieważ nie mamy takiej technologii, a budowanie, znaczy zakup technologii na okręty podwodne po to, żeby wybudować 3 jednostki, może się okazać całkowicie nieopłacalny. Więc myślę, że przy jakiejś kooperacji z wykonawcą tych jednostek można je stworzyć, ale myślę, że pomysł ściągania tej technologii, budowania ich w Polsce to nie jest dobry.
Akurat w okrętach wojennych, podwodnych jesteśmy albo skazani na Francję, albo na Niemcy, albo na Szwecję. Tak chyba innych specjalnie w Europie.
Tak, w Europie zasadniczo tak.
Tak, no Francuzi w oczekiwaniu już zniecierpliwieni przedłużającymi się negocjacjami zdecydowali się na wybudowanie serii 13 czy 14 jednostek dla Australii. Jest to jakby długa seria, że też pytanie, czy znajdzie się miejsce dla nas.
A taka wizja, że będziemy te okręty podwodne budowali w Polsce w kooperacji na przykład ze Szwedami, czyli z Saabem, czy z Francuzami, to jest realne, czy to jest takie, przepraszam, polskie chciejstwo troszeczkę?
Znaczy, mi osobiście wydaje się, że jeżeli chodzi o okręty podwodne, to jest to raczej bardziej chciejstwo. Ja oczywiście bardzo kibicuję, żeby coś takiego się udało, bo jest to zawsze przyczynek do tego, żeby ten rynek się rozwijał, ale patrząc rzeczywiście na realia i na dzisiejsze możliwości, jakie mamy, to okręty podwodne, jest to na tyle skomplikowana technologia, że tu rzeczywiście możemy mieć pewien kłopot w rzeczywistym wykonaniu tego kontraktu. No oby się to nie skończyło z słynnym Ślązakiem.
No, który powstawał dobrą dekadę, i pierwotnie miał być Gawronem, a teraz jest Ślązakiem. Przypomnę, w studiu Radia Gdańsk Maciej Krzesiński, Adam Żołnowski i Piotr Frankowski, a dzisiaj jest środa, czyli Morski Dzień w Radiu Gdańsk. Tu mówiliśmy przed chwilą o Kormoranie, o tym, że to jest udany projekt zbudowany w polskiej stoczni, o tym, czy będą kolejne umowy na Kormorany, a także o tym, gdzie płynie ORP Kościuszko i dlaczego płynie na bardzo trudne manewry natowskie, będzie opowiadał Sylwester Pięta dzisiaj po godzinie 22 w programie Nasza Flota Choć Nieduża, czyli jest to kolejny element Morskiej Środy w Radiu Gdańsk. A my do dyskusji wracamy po reklamach i skrócie wiadomości. Wracamy do dyskusji o gospodarce morskiej. W studio Radia Gdańsk Piotr Frankowski, Maciej Krzesiński i Adam Żołnowski. Rozmawiamy o powstawaniu takiej dużej grupy przemysłowej opartej o kapitał państwowy, kontrolowanej przez państwo za pośrednictwem funduszu Mars. I dyskusja zmierza w stronę taką, czy tak naprawdę polskie zamówienia, takie jak na promy, czy zamówienia ze strony marynarki wojennej, będą wystarczającymi zamówieniami, żeby w ogóle dobrze rozwinąć ten biznes, czy tak naprawdę musimy szukać nadal jakichś nisz światowych, czy po prostu skupić się na zamówieniach krajowych. To chyba za mało same zamówienia krajowe.
Znaczy, wydaje się, że rzeczywiście nie jest to coś, co pozwala przetrwać w długim okresie stocznią. Natomiast jeżeli popatrzeć nawet na inne rynki stoczniowe, czy w Niemczech, czy we Francji, to przecież można tutaj dostrzec jakby taką pewną zasadę, że jeżeli te rynki miały pewien problem w jakimś krótkim okresie czasu, to tutaj te zamówienia rządowe pozwalały tym stoczniom czy przetrwać, czy też przetrwać generalnie te najgorsze czasy. I z tego punktu widzenia raczej jestem zwolennikiem takiej opcji. Rzeczywiście te inwestycje rządowe czy państwowe, jakkolwiek je nazwiemy, są tutaj dobrym rozwiązaniem, tak? O ile oczywiście równolegle będą prowadzone prace w celu pozyskania kontraktów zewnętrznych, typowo rynkowych już.
Znaczy, to prawda, tutaj z przedmówcą się zgodzę jak najbardziej, szczególnie, że też Ministerstwo Gospodarki Morskiej opracowując swoje plany działania dla poszczególnych elementów branży morskiej, też zwrócił uwagę, że zamówienia zarówno na okręty wojenne, jak i promy, czy też różnego rodzaju jednostki pomocnicze są elementem tej jakby strategii i mają pomóc przetrwać przemysłowi stoczniowemu ten taki okres bessy na rynku. No ale w długiej perspektywie samymi te zamówienia rządowe w pewnym momencie się skończą i jakby będziemy, czy też stocznie, które będą w grupie Mars funkcjonowały, no będą musiały też zmierzyć się z zapotrzebowaniem rynkowym. A czy będzie popyt na jednostki za jakiś czas, tego nie wiemy, jak to będzie funkcjonowało, biorąc pod uwagę, że wyjściem są na pewno te jednostki, bo to trudno mówić, że statki, jednostki specjalistyczne, o których mówiliśmy na początku, bo w seryjnej, budowie w seryjnych statków, myślę, że tu na tym polu raczej nie będziemy konkurencyjni, biorąc pod uwagę rynek dalekowschodni.
Z punktu widzenia gospodarczego, połączenie jednego przedsiębiorstwa, które nie działa, z drugim przedsiębiorstwem, które słabo działa, nie gwarantuje tego, że to połączone, że to coś, co powstanie, będzie dobrze działało. Więc to na pewno nie jest metoda na rozwiązanie wszystkich problemów.
Samo połączenie. A na pewno niewystarczająca.
No być może jest to krok w dobrym kierunku, bo trzeba znać szczegóły, żeby tutaj jednoznacznie się wypowiadać. Natomiast samo łączenie przedsiębiorstw to na pewno nie jest recepta na wszystko.
No będziemy się przyglądali, jak aktywny będzie na rynku Fundusz Mars, bo przypomnijmy, oprócz tego, o czym już wiemy, czyli zaangażowanie w stocznię w Szczecinie, plany zaangażowania w stocznię gdańską, także mówi się o tym, że do polskiej grupy zbrojeniowej akurat miałaby trafić stocznia marynarki wojennej. Z tego, co pamiętam, jutro upływa termin składania ofert na tą stocznię, która jest od kilku lat w upadłości i zobaczymy, kto będzie się ubiegał o jej zakup i co tam się będzie działo, a to jest bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju Pomorza. Zmieniamy teraz temat, wychodzimy ze stoczni, a skierujemy się w stronę torów kolejowych. Dość niepokojące z punktu widzenia akurat kolei dane dotyczące przewozów towarowych w Polsce. Jeszcze w 2005 roku 76% towarów to był transport drogowy, a 19% kolejowy. A w tej chwili, w 2015 roku, bo to są najnowsze dane, udział transportu drogowego wzrósł do 83%, a kolei spadł do 12%. Z czego to panów zdaniem wynika? I z punktu widzenia, tu zaczniemy od pana Żołnowskiego z DCT, czy tak naprawdę tak trudno do portów dojechać koleją, wywieźć te towary? Czy to wynika z innych przyczyn, na przykład ekonomicznych?
Zacznijmy od statystyk. Między 30 a 35% ruchu, który dojeżdża i opuszcza DCT, jest generowany przez kolej.
Czyli znacznie powyżej tej średniej ogólnie dla gospodarki.
Tak. I jako DCT liczymy na to, że pozytywna tendencja, którą my obserwujemy, czyli rosnącego udziału kolei, transportu intermodalnego, będzie wzrastała, dlatego że wożenie kontenerów ciężarówką do Krakowa czy do Wrocławia ma ograniczony sens. Nie mówię tylko o sensie ekonomicznym, ale także ekologicznym. I z tej perspektywy my podejmujemy szereg kroków, które już są widoczne, myślę, na rynku, mających na celu zwiększenie przepustowości bocznicy kolejowej. Dzięki temu myślę, że te wskaźniki, ten wskaźnik i nazwijmy go wskaźnikiem transportu intermodalnego na DCT będzie rósł. Odnosząc się do wyzwań, pamiętajmy o tym, że sieć kolejowa w Polsce podlega stałym procesom modernizacyjnym i to nie ułatwia, nie pomaga temu, aby dynamika wzrostu przewozów koleją rosła, ale pamiętajmy też, że ten proces się skończy i w momencie, gdy linie kolejowe będą odremontowane, kiedy będziemy mieli odpowiednie przepisy promujące na przykład albo równoważące w jakimś sensie ruch pasażerski z ruchem kolejowym na określonych trasach, to myślę, że szanse na to, żeby przewozami, żeby sięgać do rynków czeskiego, słowackiego, czy węgierskiego, czy na Białoruś z Gdańska będą bardzo wysokie.
Zwróćmy też uwagę na ładunki, które są przewożone koleją, bo spada potencjał przewozowy, jeśli chodzi o ładunki masowe, węgiel, rudy, tego typu rzeczy. Natomiast wzrasta, niewiele, ale mimo wszystko wzrastają przewozy intermodalne. To, o czym mówił pan prezes. I to jest jakby nowa jakość też pojawiająca się na rynku kolejowym, gdzie ten kontener faktycznie jest bardziej optymalne, jego wykorzystanie, jego obsługa w momencie, kiedy on pojedzie pociągiem. I wielu operatorów, którzy już oferują połączenia niemalże jak pasażerskie, z stałym rozkładem jazdy, funkcjonujące jakby na bieżąco. I jest to alternatywa dla ruchu samochodowego.
To jest jeszcze kwestia tego, że obecnie rzeczywiście sieć kolejowa jest w przebudowie i kiedy ta przebudowa się rzeczywiście skończy, no miejmy nadzieję, że to udrożni cały system przewozów towarowych. Natomiast bardzo ważne jest, aby wykorzystać fundusze unijne, które tak naprawdę na to są w tej chwili przeznaczone i w tej perspektywie, którą mamy, jeszcze finansowania projektów unijnych, trzeba po prostu to jak najlepiej wykorzystać, bo potem tych pieniędzy może nie być i z tym będzie kłopot, a nie jest tutaj jakby tajemnicą, że jest pewien problem z wykorzystywaniem tych funduszy na kolei. Więc wszystko zależy od tego, jak wykorzystamy pieniądze, które tak naprawdę są i które można przeznaczyć na to, żeby ten transport intermodalny z uwzględnieniem oczywiście kolei wykorzystać. Jeszcze takim dodatkowym jakby problemem jest transport rzeczny. Troszeczkę to jakby odchodzimy od tematu, ale to też jest ważny element transportu intermodalnego, który można by było wykorzystać. Natomiast no jak wygląda dzisiaj nasz transport rzeczny, no to wszyscy wiemy. Nie istnieje praktycznie.
Natomiast jeszcze wracając do tych kwestii kolejowych, no i mamy do czynienia z pewnym paradoksem. PKP Cargo od lat inwestuje w tabor. Rzeczywiście to już nie są takie wagony, jak jeszcze 10 czy 15 lat temu oglądaliśmy. Wygląda to zupełnie inaczej. Mamy nowoczesne spółki, takie jak na przykład Lotos Kolej, gdzie rzeczywiście jakość tego taboru jest bardzo dobra. Czy zatem jedynym kryterium, który jakby utrudnia rozwój tego transportu kolejowego, jest to, o czym pośrednio mówił pan prezes Żołnowski przed chwilą, że na przykład te pociągi muszą stać godzinami przepuszczając pasażerskie. No ja dotarłem do takich danych, że przeciętna prędkość pociągu towarowego w Polsce to jest 26 km na godzinę. Tak?
Bezpiecznie jest.
No bezpiecznie, ale to wszystko trwa i trwa. PKP Cargo chce gdzieś tam dojść do 40 km na godzinę. Czy są może jeszcze inne bariery rozwoju kolei, czy właśnie te kwestie no, szybkości,
przejazdów. To wynika po prostu z rozwoju i z możliwości sieci tak naprawdę, bo mamy świetne pociągi, mamy spółki, które są w stanie, czy byłyby w stanie tych klientów obsłużyć, tylko że one po prostu muszą mieć po czym jeździć.
Tak samo transport intermodalny korzysta z ulg. Są to ulgi przyznawane przez, zdaje się, Ministerstwo Gospodarki. I jest to określona pula, i która w pewnym momencie się wyczerpuje. Jakaż była niespodzianka dla operatorów intermodalnych, kiedy 6 grudnia dostali pismo, że właśnie wyczerpała się pula na przewozy intermodalne i od 6 grudnia do końca roku stawki będą pełnopłatne, bez ulg. A ulga ta ma być właśnie takim elementem zachęcającym do korzystania transportu intermodalnego po to, żeby jakby kontenery w mniejszym stopniu były transportowane drogami.
A z punktu widzenia na przykład portu gdańskiego, proszę powiedzieć, jakie kluczowe byłyby jeszcze inwestycje kolejowe? Mamy nowy most kolejowy, bardzo ważne przedsięwzięcie, wielokrotnie podnoszące z tej możliwości przejazdu nad Martwą Wisłą. Duży problem jest w Gdyni z kwestią wyjazdu. Natomiast w skali całego kraju, czy no Pomorza, co jest kluczowe, żeby porty mogły jeszcze bardziej, czy jeszcze więcej tego towaru przełożyć na tory?
Jest kilka elementów. Żeby ten transport funkcjonował efektywnie, to po pierwsze musi być zapewniona odpowiednia przepustowość na terminalach. I my o to jako DCT dbamy.
Między to jest kwestia inwestycji samego operatora.
Tak, bo chodzi o to, żeby na przykład pociągi w pełnej długości mogły wjeżdżać na terminal, czyli ponad prawie 760 metrów, żeby nie trzeba było tych pociągów dzielić. Wtedy można myśleć o takich jakby pociągach jadących do Gdańska i z powrotem do jakiegoś miejsca przeznaczenia. Czyli pociąg przyjeżdża z kontenerami i wyjeżdża z kontenerami. Jest to najbardziej efektywny sposób obsługi ruchu intermodalnego.
Takie inwestycje były w Gdyni. Pan prezes też mówił o inwestycjach DCT właśnie na własnym terminalu. To co jeszcze?
To jest pierwsza rzecz. Terminale o tym myślą. Druga rzecz, idziemy jakby całą ścieżką łańcucha. Drugie ogniwo w tym łańcuchu to jest połączenie z portu, czyli z DCT Gdańsk, do powiedzmy tej linii, która głównej linii kolejowej. I to jest coś, co robi Zarząd Morskiego Portu w Gdańsku, czy PKP PLK, ten most, o którym pan redaktor mówił, czy stacja rozrządowa, czy druga linia prowadząca do portu w Gdańsku. To są inwestycje, które będą realizowane w ciągu najbliższych, myślę, dwóch, maksymalnie trzech lat. I trzecia rzecz, to jest już wyjście z Gdańska dalej, tak, czyli w Polskę. I teraz, żebyśmy my efektywnie funkcjonowali, to musimy mieć, my jako Polska, musimy mieć bardzo dobrą przepustowość z kierunku północ-południe. Szczególnie z kierunku północ, mniej więcej do Warszawy, czy nawet do Małaszewicz, skąd można potem ładunki wysyłać na wschód. I to jest kierunek, który na pewno trzeba udrożnić, nad którym trzeba jeszcze popracować, bo on nie jest w pełni tak efektywny, jak mógłby być. A w przyszłości można myśleć o rozbudowie połączeń ukierunkowanych na Rosję. Tutaj mówimy chociażby o linii, starej linii kolejowej, o takim rosyjskim wymiarze torów, która jest w okolicach Braniewa. I gdyby tą linię wyremontować, dociągnąć do Gdańska, to wtedy mamy podstawę do tego, żeby od razu w Gdańsku ładować pociągi, które będą towarami rosyjskimi, czy na Białoruś nawet trafiały, tak? Wypełniane i od razu jechały na wschód i będziemy takim prawdziwym hubem także kolejowym. Decyzje, powiedziałbym, strategiczne, o których mówi się w biznesie. Raczej rząd o tym nie mówi, pewnie z różnych względów.
A z punktu widzenia rozwoju Gdyni, czy tam panowie widzicie jakieś światełko w tunelu? Bo bardzo często się mówi, że te kłopoty portu w Gdyni właśnie na styku kolei i samego portu są najpoważniejsze. Linia kolejowa przez Kościerzynę do Bydgoszczy to jest perspektywa 4 czy 5 lat remont tak naprawdę. Czy do tego czasu Gdynia nam się trochę nie zakorkuje?
Znaczy, no to faktycznie tutaj główną kwestią jest udrożnienie linii 201, która ma być alternatywą dla magistrali tego trójmiejskiego węzła kolejowego. Z ostatnich informacji, z którymi miałem do czynienia, to środki unijne na ten projekt powinny się znaleźć, powinny być zapewnione. Teraz jest kwestia zaprojektowania, wykonania. Czy Gdynia się nie zakorkuje? Myślę, że Gdynia głównym problemem na chwilę obecną Gdyni jest jednak dostęp od strony morza. Ten potencjał kontenerowy, który jest obecnie w terminalach w porcie w Gdyńskim, myślę, że jest w dosyć dobrym stopniu jakby obsługiwany. Natomiast w momencie, kiedy ten jakby dostęp od strony morza uległby poprawie, to wtedy niezbędne jest również uruchomienie jakby bardziej drożnej linii kolejowej.
Może wytłumaczmy słuchaczom jedną istotną rzecz. Linia E65, która idzie z Gdańska na południe, jest powiedzmy w miarę przepustowa. Mhm. Natomiast żeby do tej linii z Gdyni dojechać, trzeba przejechać przez całe to miasto. A w kontenerach znajdują się różnego rodzaju ładunki. Czasami są to ładunki niebezpieczne. I w związku z tym taki ładunek z Gdyni musiałby przejechać przez całe to miasto, żeby wjechać na tą trasę E65. W świetle tego, co się dzieje z inwestycjami w Gdańsku, mówię tutaj o zabudowie torów, dyskusyjne
staje się... Forum Radunia.
Tak, przesyłanie towarów akurat tym kanałem. No i stąd potrzebna jest alternatywa łącząca Gdynię jakby z południem Polski poprzez tą linię, o której...
No i tutaj jest też wzmożony ruch pasażerski też na tym węźle trójmiejskim, który, no tak jak tutaj też wspominaliśmy, ta równowaga pomiędzy ruchem pasażerskim a towarowym jest nieco zachwiana, delikatnie mówiąc.
No krótko mówiąc, kontenery przepuszczają pendolino, tak? Bo taka jest zasada. A jeżeli mówimy już o Forum Radunia, to czy zabudowa torów na tym odcinku z tymi konsekwencjami, o których mówił prezes Żołnowski, to tak naprawdę komuś zabrakło wyobraźni, czy to była celowa polityka, żeby te niebezpieczne ładunki, czy potencjalnie niebezpieczne ładunki jednak wypchnąć poza Trójmiasto i żeby je wozić przez Kościerzynę i Bydgoszcz?
Pewnie nikt nie zna na to odpowiedzi oprócz tego, kto to planował.
No ale problem pewien...
Znaczy problem się pojawił, oczywiście. Między innymi dlatego też, żeby w jakiś sposób ten problem, nie wiem, obejść czy zneutralizować. Z tego, co wiem, zrezygnowano z takiego pełnego tunelu, tylko też przebito otwory, żeby było jakby dostęp z tego tunelu na zewnątrz. No ale to sytuacji jakby nie załatwia, bo te ładunki niebezpieczne i tak będą miały bardzo duże ograniczenia w możliwości przejazdu tym szlakiem.
Czy rozsądek podpowiada, że rzeczywiście ta linia, która będzie służyła do przewozu ładunków niebezpiecznych, wypadałoby, żeby szła poza głównymi aglomeracjami, czy aglomeracją miejską i rzeczywiście o tyle będzie potrzebna. W perspektywie też inwestycji, które planuje czy realizuje port w Gdyni, zarząd portu w Gdyni, rzeczywiście też wydaje się, że ten ruch kontenerowy raczej będzie wzrastał niż malał, więc ta linia znowu nabiera jakby tutaj znaczenia i no miejmy nadzieję, że ten projekt jak najszybciej uzyska odpowiednie dofinansowanie, powstaną projekty i po prostu zacznie się coś na tym odcinku robić.
Skoro mówimy o dużych inwestycjach, teraz mówiliśmy o kolejowych, mamy taki wysyp inwestycji bardzo spektakularnych, innego typu, na które całe lata czekaliśmy. Jak się przygląda samemu procesowi przygotowania przekopu przez Mierzeję Wiślaną, to widać, że rzeczywiście ten cały proces jest dość sprawnie prowadzony, powstają przepisy, odpowiednie jest przetarg na projekt. Teraz mamy projekt na tunel pod Świną, czyli połączenie Świnoujścia ze Stałym Lądem. Jak wiadomo, to był bardzo duży problem rozwojowy Świnoujścia, że tam promem trzeba było podróżować między poszczególnymi częściami miasta. Czy to są z punktu widzenia gospodarki bardzo ważne inwestycje i co takiego wydarzyło się teraz, że tak naprawdę dwie inwestycje, które no były omawiane wcześniej, ale akurat teraz udaje się je realizować. To jest pewne postawienie na działania spektakularne. Czy rzeczywiście to ma uzasadnienie w sferze ekonomicznej? Jak panowie sądzicie?
Znaczy, moim zdaniem, jeżeli chodzi o drogi, to jest coś, co można nazwać zawsze krwiobiegiem gospodarki. Jeżeli są drogi, szeroko rozumiane drogi, czy to są drogi kolejowe, wodne, czy lądowe, tradycyjne drogi, to jakby zawsze przyczynia się do rozwoju gospodarczego. I z tego punktu widzenia ten tunel rzeczywiście rozwiąże bardzo wiele problemów. Generalnie nie tylko w samym Świnoujściu, ale ogólnie w tamtym regionie, bo udrożni znakomicie komunikację. No, kto stał chociażby kilka razy w sezonie w korkach, no to wie jakby o czym tutaj rozmawiamy przy promach. No. Poza tym kwestia utrzymania tych promów, one po prostu są coraz starsze i z roku na rok będą kosztowały coraz więcej, więc...
Kolejne inwestycje w utrzymanie, tak?
Dokładnie, więc tutaj jakby należy się zastanowić rzeczywiście nad tym. No wydaje się, że ten projekt jest jakby racjonalny też z punktu widzenia czysto ekonomicznego.
A przekop? Też potrzebny z punktu widzenia Pomorza?
Znaczy... Kwestia przekopu ma jakby dwa tory, tak? Jeśli można do tego to tak ująć. Jedna kwestia to jest kwestia biznesowa. Czy to się biznesowo zepnie? Czy to przyniesie oczekiwane korzyści, które próbuje się przeliczyć? Nie wiem. Nie wiem, czy Port Elbląg jakby skorzysta na tyle, żeby to dało się przełożyć na jakby wymierne wyniki.
No ale też nie, Port Elbląg nie będzie jedynym beneficjentem,
tak,
bo
tak.
No, kwestia ale turystyki też, będzie jednym z beneficjentów.
Oczywiście, ale też podnoszono właśnie kwestię, że ten przekop ma ożywić Port Elbląg i zapewnić wzrost obrotów, co też nie do końca jest uzależnione od przekopu, a bardziej od rosyjskich partnerów też. Natomiast jeśli chodzi o kwestię polityczną, no bo to jest też tutaj podnoszona, to wydaje mi się, że jest to celowe. Że ma to sens w pewnego rodzaju uniezależnienie własnego akwenu i drogi wodnej od sąsiada.
A z punktu widzenia operatora kontenerowego, już nawet pomijając kontekst bezpośrednio gdański, takie inwestycje jak tunele, przekopy dla całej gospodarki, to ma znaczenie? Uważa pan, że będzie miało znaczenie dla gospodarki na Pomorzu Zachodnim czy na Pomorzu Gdańskim? Czy to tak naprawdę, jak w przypadku Świnoujścia, chodzi głównie o pewne uproszczenie życia mieszkańców?
Pamiętajmy, że jakość naszego życia zależy od tego, jak łatwo nam się żyje. Czyli jak jest łatwiej, to żyje się przyjemniej i możemy poświęcić czas na inne rzeczy. Więc tego typu inwestycje jak tunel, to chociażby widzimy na przykładzie Gdańska, jak to zmieniło ruch samochodowy. Myślę, że tym, którzy mieszkają na Stachówce, zdecydowanie poprawiła się jakość dojazdów do różnych miejsc Gdańska. Ci, którzy mieszkają na Przymorzu, pewnie
inaczej
mogą troszeczkę
na to patrzą.
Narzekać, tak? Więc, ale generalnie z pewnością rachunek taki całościowy jest pozytywny. I gdy nastąpi kontynuacja programów związanych, chociaż mówię tutaj o Gdańsku, z tunelem programów inwestycyjnych, to efekt będzie na pewno bardzo pozytywny dla wszystkich.
A panowie, z punktu widzenia Pomorza, czy macie przekonanie, że jakaś inwestycja infrastrukturalna byłaby bardzo, bardzo mocno potrzebna? Rzeczywiście jest jakaś pilna potrzeba. Ja nie ukrywam, no jako mieszkaniec Gdyni zawsze będę się zastanawiał, kiedy będzie obwodnica północna aglomeracji. No i patrzę na to, kiedy będzie droga kaszubska. Czy coś innego do tej listy byśmy dołączyli jako takie kluczowe z punktu widzenia właśnie gospodarki Pomorza?
Ja może troszeczkę z innego punktu widzenia na to popatrzę. Mi się wydaje osobiście, że też warto by było, abyśmy bardziej rozwijali ofertę turystyczną i infrastrukturę turystyczną, na przykład w kontekście turystyki żeglarskiej i szeroko rozumianej wodnej. Bo patrząc na to, ile dzisiaj mamy marin, a patrząc na to na przykład, ile marin jest w takich krajach jak Szwecja, Norwegia, na podobnym odcinku, no to jesteśmy zdecydowanie w tyle i Europy. I tutaj jakby powinniśmy... Wydaje mi się rzeczywiście w tą stronę iść. Co prawda teraz są pomysły na to, aby jakby pierwszy etap rozwoju pętli żuławskiej rozwinąć również o Zatokę Gdańską. Niemniej jednak w wielu wypadkach to są bardziej remonty marin i doprowadzenie ich do jakiegoś stanu takiego no po prostu wyższego standardu, a nie budowa nowych obiektów. A wydaje mi się, że tych obiektów jest po prostu za mało.
No jest piękny projekt mariny w Pucku. Kto ogląda projekt, jest zachwycony, bo rzeczywiście to mogłyby być takie bardzo ważne miejsce z punktu widzenia turystyki i sportów wodnych, natomiast tam brakowało całe lata inwestora. Czy pieniądze na takie inwestycje mogą się pojawić? Czy...
Pamiętajmy o jednym. W Gdańsku żyje się naprawdę bardzo fajnie. Żyłem w różnych miastach i mam porównanie gdańskie. Gdańsk to miasto jest w ogóle bardzo fajnym miejscem do życia, ale mogłoby się żyć jeszcze lepiej, a gdyby większość mieszkańców mogła mieć dostęp do tych pieniędzy, które generują turyści, albo mogliby generować turyści. I tutaj nie ma to bezpośrednio przełożenia akurat do władz Gdańska czy Gdyni, ale w ogóle do systemu transportowego łączącego Gdańsk czy Pomorze z resztą Polski, bo to jest wąskie gardło. Tak? Gdybyśmy my udrożnili te systemy i co się powolutku dzieje i pozwolili ludziom z całej Polski na szybki dojazd i szybki powrót na Pomorze, to proszę mi uwierzyć, że te wakacje, te miesiące wakacyjne, lipiec, sierpień, wrzesień, czy nawet czerwiec,
jeszcze szybciej,
byłyby obsadzone w pełni i rzeczywiście ludzie by tutaj zarabiali więcej, nam żyłoby się lepiej i Pomorze odzyskiwałoby jeszcze szybciej tą pozycję, powiedzmy, lidera kraju, lidera rozwoju gospodarczego kraju.
No to będziemy się przyglądali, jak szybko będzie na przykład powstawała S7, która powstaje w dużych bólach, ale już widać, że chyba do Warszawy będzie się jeździło już niedługo siódemką, jeszcze szybciej niż przez autostradę A1. Ja dziękuję panom serdecznie. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk byli Adam Żołnowski, Piotr Frankowski i Maciej Krzesiński. A skoro Morska Środa, to zapraszam na godzinę 14 program Anny Rębas Aqua Pilot, między innymi o udrażnianiu dróg wodnych na Wiśle i na Odrze. Co robimy, żeby można było pływać i wodzić tamtędy towary. Dziękuję bardzo za uwagę. Artur Kiełbasiński.
Dziękuję.